Prośmy Ducha Świętego, by wlał w nasze serce pokój, nadzieję, miłość, by nie tylko ta chwila, ten moment, to następowało to otwarcie naszego serca na Jego działanie, ale byśmy byli skorzy do tego, by być Bogu posłusznym, by szukać Jego woli. Drodzy Państwo, dziś o sakramentaliach, rozdział 4, inne celebracje liturgiczne. Na pewno wszyscy już wiemy, po katechezach, które realizowaliśmy, omawialiśmy do tej pory, co to są sakramenty święte. Wiemy, że jest ich 7, że ustanowił je Pan Jezus. Warto jednak pamiętać, że oprócz sakramentów Kościół zna jeszcze sakramentalia. Tych jest bardzo dużo. Nie ustanowił ich Pan Jezus, tylko Kościół, ale one także spełniają swoją bardzo ważną rolę w życiu wiernych Kościoła katolickiego. Są to święte znaki, podobnie jak sakramenty, oznaczają skutki duchowe, głównie pomnożenie w nas łaski uświęcającej. Same nie dają łaski, ale przysposabiają nas do godnego przyjmowania sakramentów świętych. Ponadto uświęcają różne okoliczności naszego życia. Do sakramentaliów zaliczamy m.in. pokropienie wodą święconą, błogosławieństwo przez kapłana różnych przedmiotów, poświęcenie świątyni, cmentarza, to też śluby zakonne. Nowe czasy też wymagają powstawania nowych obrzędów. Na przykład błogosławieństwo pokarmów w naszej kulturze istniało od bardzo dawna, ale błogosławieństwo samochodów, powiemy, że to nowość, chociaż już nie aż tak, bo od długiego czasu, przy okazji wspomnienia świętego Krzysztofa, błogosławimy, poświęcamy samochody, teraz też i coraz częściej może motocykle, rowery, gdy rozpoczynają się takie właśnie okoliczności, że taki czas przejażdżek, takiej rekreacji zaczyna się, choć są i tacy, którzy jeżdżą cały rok. Kościół zbiera wszystkie te obrzędy w księdze zwanej rytuałem. Jest to księga liturgiczna i kiedy prosimy kapłana o błogosławieństwo, na przykład książeczki do nabożeństwa, to nie może on używać modlitwy własnego autorstwa, ale tylko tej, którą przewiduje na tę okazję rytuał i która jest w ten sposób przewidziana przez Kościół. Myślimy książeczki, ale przecież jesteśmy bardzo świeżo po pierwszych komuniach czy wczesnych komuniach świętych, kiedy to właśnie książeczkę do nabożeństwa czy różaniec jest poświęcony, medalik, który dziecko nosi na piersi, jest poświęcony przez kapłana. Bez błogosławieństwa wszystko pozostaje jakby, to też zbiór modlitw zawierający święte, czcigodne słowa, zdania. Kiedy prosimy właśnie kapłana, aby tę książeczkę poświęcił, mamy świadomość, że odtąd nie jest już ona zwykłą książką, ale przedmiotem, który ułatwia nam rozmowę z Bogiem, a nawet przypomina nam Bożą obecność. Stąd wielu wiernych poświęcony modlitewnik, obraz czy krzyż natychmiast całuje ze czcią, bo zdaje sobie sprawę, że przez ten poświęcony przedmiot, dzięki modlitwie Kościoła, Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa. O to właśnie prosi kapłan w imieniu Kościoła. W modlitwie błogosławieństwa modlitewnika prosi kapłan, aby każdego, kto będzie się tą książeczką posługiwał, Duch Święty wspomagał w modlitwach. Przy błogosławieństwie różańca ksiądz prosi, niech każdy, kto będzie nosił go ze czcią oraz odmawiał z uwagą, będzie wolny od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Czy też błogosławieństwo domu. Dom ma służyć ludziom, ale przez swoje błogosławieństwo wyprasza Kościół dla jego mieszkańców potrzebne łaski. Odpędza ataki złego ducha i sprawia, że zwykły budynek staje się jakby takim małym naszym sanktuarium, w którym żyjemy, przeżywamy nasze życie, powołanie, gdzie będziemy żyli, pracowali, modlili się, gdzie będą żyli wyznawcy Chrystusa. Więc to też nie powinno, czy nie jest z pewnością nam obojętne. W wielu okolicach na wiosnę odbywa się poświęcenie pól, czyli błogosławieństwo zarówno ziemi, aby poprzez modlitwę Kościoła wydała plon jak najlepszy, ale także błogosławieństwo ludzkiego trudu. Dla człowieka wierzącego ogromne znaczenie ma świadomość, że na miejsce jego pracy spłynęła modlitwa Kościoła, jako znak Bożej łaski woda święcona. Ogólnie możemy powiedzieć, że Kościół błogosławi osoby, posiłki, przedmioty, miejsca. Niektóre z tych błogosławieństw mają charakter trwały, na przykład różaniec, książeczka do nabożeństwa, szkaplerz. Inne tylko chwilowe, na przykład błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, które później też spożywamy na wspólnym śniadaniu wielkanocnym. Do sakramentaliów, o tym jeszcze będziemy mówili, te różne formy sakramentaliów należą. Zaliczamy także pobożne posługiwanie się pobłogosławionymi przez kapłana przedmiotami. Wspomnieliśmy różaniec, szkaplerz, krzyż. Sakramentalnym również to przeżegnanie się wodą święconą. Do sakramentaliów zaliczamy również egzorcyzmy. Są to modlitwy Kościoła o uwolnienie osoby, miejsca, przedmiotu od napaści złego ducha lub o wyzwolenie tychże spod jego szatańskiego wpływu. Takie modlitwy, specjalne modlitwy nazywamy wielkim egzorcyzmem i są one możliwe do odprawienia tylko przez takiego kapłana, który ma na to specjalne też pozwolenie swojego zwierzchnika. Natomiast zwykły, codzienny egzorcyzm to modlitwa do świętego Michała Archanioła, przyżegnanie się wodą święconą. Wiemy też i mamy świadomość, jaką mocą jest różaniec święty, który odmawiamy, Matka Boża też chroni nas. Kościół otoczył nasze życie na tej ziemi wieńcem swoich modlitw, błogosławieństw, abyśmy nigdy nie byli pozbawieni Bożej pomocy, idąc w pielgrzymce przez to życie, więc pomyślmy i używajmy tych sakramentaliów. Sakramentalia wynikają z kapłaństwa chrzcielnego. Każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być błogosławieństwem by błogosławić. Dlatego świeccy mogą udzielać pewnych błogosławieństw, im bardziej jakieś błogosławieństwo dotyczy życia eklezjalnego, znaczy się kościelnego, sakramentalnego, tym bardziej jego udzielanie jest tutaj skierowane czy zastrzeżone dla wyświęconych szafarzy. Takimi są biskup, kapłan czy diakon. Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego w sposób sakramentów, lecz uzdalniają, jak mówiliśmy, do przyjęcia łaski, dysponują do współpracy. Ojciec Święty jeszcze jako kardynał, Ojciec Święty Benedykt XVI jako kardynał w duchu liturgii pisał tak: nigdy nie zapomnę pobożności i pieczołowitości, z jakimi moi rodzice błogosławili znakiem krzyża nas, swoje dzieci, gdy wychodziliśmy z domu. A gdy żegnaliśmy się na dłużej, rodzice kreślili nam znak krzyża wodą święconą na czole, wargach i piersi. To błogosławieństwo towarzyszyło nam i wiedzieliśmy, iż ono nas prowadzi. Było to unaocznienie modlitwy rodziców, która szła za nami i wyraz pewności, że opiera się ona na błogosławieństwie Zbawiciela. Błogosławieństwo rodziców było równocześnie swoistym zobowiązaniem nas do nieopuszczania przestrzeni tego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest gestem kapłańskim i w tym znaku krzyża odczuwaliśmy kapłaństwo rodziców, jego szczególną godność i moc. Myślę, że błogosławienie znakiem krzyża jest jako pełnoprawny wyraz kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych powinno na nowo i z większą siłą wkroczyć do codziennego życia i nasycić je mocą Chrystusowej miłości. To słowa kardynała Józefa Ratzingera, tak pisał w duchu liturgii. Błogosławieństwo, bo o tym również przy okazji sakramentaliów chcemy powiedzieć. Tu jeszcze wspomnijmy te różnorodne formy sakramentaliów. Wśród takich, jak mówiliśmy, osoby, posiłki, przedmioty, miejsca, każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga, modlitwą też o Jego dary. Więc to jest ta przestrzeń, w której żyjemy, którą przeżywamy i pytanie, czy w sposób duchowy. Czy nieraz nie jest tak, że trochę idziemy za takimi trendami, że o nawet jakby wstydzimy się, pójdziemy w domu, przeżegnamy się, a jak pójdziemy gdzieś na jakieś wspólne spotkanie, czy wspólny obiad, posiłek, jakieś spotkanie rodzinne, no nawet pierwsza komunia, czy jakaś rocznica, no to tak jakby zapominamy, że tam też można pobłogosławić ten posiłek, możemy przeżegnać się, bo przecież pewnie w większości spotykamy się z ludźmi wierzącymi. To nie jest tak, że byłoby to obraźliwe dla kogoś, kto może nawet o nie wierzy albo ma jakąś trudność w wyznawaniu swojej wiary. Coś może pękło, rozłamało się w jego życiu, ale przecież gdy prosimy Boga o błogosławieństwo, to nie jest to wbrew drugiemu człowiekowi. To błogosławieństwo, ta świadomość tego, że to jest dar Boga, no na pewno nie staje w poprzek z prawami, wolnościami człowieka, więc tutaj warto też nie wycofywać się, tylko myśleć o tym. Dlatego Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imienie Jezusa, czyniąc zazwyczaj święty znak krzyża Chrystusa. Niektóre błogosławieństwa mają charakter, mówiliśmy, stały. Gdy Kościół tutaj w sposób wśród błogosławieństw osób, które nie należy mylić ze święceniami sakramentalnymi, znajdują się błogosławieństwo opata, księgi klasztoru, konsekracja dziewic, wdów, obrzęd profesji zakonnej, błogosławieństwo dla pełnienia pewnych posług w kościele. Myślimy lektor, akolita, katechista. Jako przykład błogosławieństwa dotyczącego przedmiotów można wymienić poświęcenie kościoła lub ołtarza, błogosławieństwo świętych olejów, naczyń, szat liturgicznych, dzwonów. Prawda? To też one mają rozbrzmiewać na chwałę Boga, przypominać nam o tym, o modlitwie. Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot był strzeżony od napaści złego, uwolniony od jego panowania, tak mówiliśmy, nazywamy to egzorcyzmem. Poza liturgią sakramentów, sakramentaliów, katecheza powinna brać pod uwagę formę pobożności wiernych, religijność ludową. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to chociażby cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, nasze pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, różaniec, medaliki. Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale oczywiście go nie zastępują. Żebyśmy mieli świadomość tego, czym jest życie sakramentalne, czym jest Eucharystia, czym sakrament pokuty, sakramenty, które przyjmujemy. Biorąc zatem pod uwagę czasy liturgiczne, należy te nabożeństwa tak też i porządkować, przeżywać, aby były zgodne z świętą liturgią, z niej niejako wypływały i do niej wiernych prowadziły. Tym fundamentem jest Eucharystia. Liturgia bowiem ze swej natury znacznie ją przewyższa, tą pobożność taką, ale to nie znaczy, że mamy z któregoś zrezygnować albo powiedzieć, a co tam. Koniecznie jest też takie rozeznawanie, by podtrzymywać, wspierać taką naszą religijność ludową, by nie powiedzieć, że a to jest już przestarzałe, już inne czasy, do lamusa, ale w razie potrzeby też i oczyszczać, pogłębiać zmysł religijny. Temu służy katecheza, z którego też, z tego wyrasta też forma pewnej, czy formy pobożności i też ta odpowiedzialność, czy na kapłanach, na biskupach, na duszpasterzach, aby kierować do głębszego poznawania też tajemnicy, misterium Chrystusa. Praktykowanie tych form pobożności podlega trosce o sądowi biskupa, czy biskupów i różnym ogólnym normom Kościoła. Jak czytamy w adhortacji świętego Jana Pawła II, religijność ludowa w swojej istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. Mądrość katolicka, czy mądrość katolickiego ludu, oznacza się zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej. W ten sposób dochodzi do twórczego połączenia elementów boskiego i ludzkiego, Chrystusa i Maryi, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, osoby i społeczności, wiary i ojczyzny, rozumu i uczucia. Mądrość ta jest humanizmem chrześcijańskim, który podkreśla z mocą godność każdej osoby ludzkiej jako dziecka Bożego. Ustanawia podstawowe braterstwo. Uczy, jak mówi Jan Paweł II, spotkania z naturą i zrozumienia, czym jest praca. Daje motywację życia w radości i pogodzie ducha, nawet wśród trudów życia. Mądrość ta jest też dla ludu podstawą rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie ocenić, kiedy Ewangelia zajmuje w Kościele pierwsze miejsce, a kiedy usuwają i zasługują, czy zagłuszają, usuwają i zagłuszają je inne sprawy. I o błogosławieństwach, o których wspomniałem, może też kilka zdań. Źródłem i początkiem wszelkiego błogosławieństwa jest Bóg ponad wszystko. On jest jedyny dobry, wszystko dobrze uczynił, aby swoje stworzenie napełnić błogosławieństwem i nieustannie także po upadku człowieka udziela ich na znak miłosierdzia. Kiedy zaś nadeszła pełnia czasu, ojciec zesłał swojego syna, który przyjął ciało i przez niego ponownie udzielił ludziom wszelkiego błogosławieństwa duchowego. W ten sposób dawne przekleństwo, które ludzie sprowadzali czy sprowadzają na siebie, przemieniło się dla nas błogosławieństwo, kiedy narodziło się Słońce Sprawiedliwości. Chrystus, który jest naszym Bogiem, On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. Jego największe błogosławieństwo, błogosławieństwo Ojca, objawił się Chrystus, który w Ewangelii błogosławił braciom, zwłaszcza maluczkim, i kierował do Ojca modlitwę błogosławieństwa. Albo wreszcie otoczonym przez Ojca chwałą po wstąpieniu do nieba, braciom, których odkupił swoją krwią, zesłał dar swojego ducha, aby kierowani Jego mocą we wszystkim chwalili Boga Ojca i składali Mu dzięki, a wypełniając uczynki miłości, zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławieństw czy błogosławionych w Jego Królestwie. Albowiem przez Ducha Świętego błogosławieństwo udzielone, sięgamy bardzo daleko do historii zbawienia, Abrahamowi, oraz coraz bardziej wypełniało się w Chrystusie, kiedy przychodzi na synów, którzy w całej pełni błogosławieństwa zostali powołani do nowego życia, gdyż jako członkowie ciała Chrystusa rozprzestrzeniają owoce tegoż ducha, aby leczyć świat Bożym błogosławieństwem. I taki jest też zamysł błogosławieństwa w historii zbawienia. Kościół poucza nakazem Zbawiciela i mówi, że uczestniczy w tym kielichu błogosławieństwa, dziękując Bogu za niewysłowiony dar otrzymany najpierw w misterium paschalnym, następnie udzielany nam w Eucharystii, bo z tej tajemnicy Eucharystii czerpie bowiem Kościół łaskę, czerpie moc, dzięki którym sam staje się błogosławieństwem dla świata i jako powszechny sakrament zbawienia zawsze wśród ludzi i dla ludzi dokonuje dzieła uświęcenia wraz z Chrystusem głową w Duchu Świętym, wielbiąc Ojca. Więc dziś o sakramentaliach, ale to nieraz takie dystansowanie się albo gdyby też przez to, co robimy, może lekceważenie mszy świętej, sakramentów, bo coś mi tam może nie pasuje, bo to, bo tamto, też daje jakieś takie świadectwo tego, jakie może być błędne nasze myślenie czy podejście do tego, czym jest Eucharystia, czy czym jest życie duchowe. Kościół na różne sposoby wyraża tę swoją posługę mocą Ducha Świętego, przez które ustanawia też właśnie różne formy błogosławieństwa. Wzywa ludzi do uwielbienia Boga, zaprasza do modlitwy o Jego opiekę, zachęca do zasługiwania świętym życiem też na Jego miłosierdzie, zanosi prośbę o uzyskanie Jego dobrodziejstw, aby sprawy w intencji, których prosi, zakończyły się pomyślnym skutkiem. Błogosławieństwo ustanowione przez Kościół to widzialne znaki, przez które wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie ludzi w Chrystusie. Uwielbienie Boga, które stanowią cel, do jakiego zmierzają wszystkie inne dzieła Kościoła.